Dom wydawniczy Kontinuum przedstawia Ostatnia caryca Rosji, jej listy do cara i czasy więzienne. Audiobook z serii Klasyczne historie. Autor Maciej Wierzbiński. Czyta Aleksander Bromberek. Zapraszamy do wysłuchania klasycznego dzieła powstałego w 1924 roku, ukazującego sylwetkę oraz sposób myślenia i odczuwania ostatniej carycy Rosji. Zachowana korespondencja dowodzi, w jak wielkim stopniu była ona pod urokiem Rasputina, zwanego w tekście Starykiem. Na szczególną uwagę zasługuje końcowa część publikacji. Opisano w niej ostatnie, tragiczne miesiące życia rodziny carskiej po abdykacji Mikołaja II. Część pierwsza. Kobieta i żona. Wiele pisano już o nieszczęsnym carze Mikołaju II, jego rodzinie, o jego roli w czasie Wielkiej Wojny i nad wyraz tragicznej jego śmierci w niewoli sybirskiej, długo obleczonej tumanem tajemniczości. Pisał o tym nauczyciel carewicza Gilliard, pisał ambasador francuski nad Newą, pan Paleolog, pisali inni i z pewnością literatura ta powiększy się z biegiem czasu. Ukażą się pamiętniki i wspomnienia dyplomatów i w pobliżu tronu stojących osobistości oświetlające poszczególne wypadki tej tak ciekawej epoki lub dwór rosyjski i wpływowe na tej arenie figury. Cokolwiek wszakże przyniesie jeszcze przyszłość, wyjątkowe i najwybitniejsze miejsce wśród tych książek przypada raz na zawsze listom carycy Aleksandry Feodorówny do męża, pisanych od roku 1914 do końca wojny oraz jej kronikarskim zapiskom aż do ostatnich momentów życia, jakie ukazały się niedawno w językach angielskim, rosyjskim i niemieckim. Otrzymujemy tu bowiem nie przyczynek do tych dziejów, nie monografię, nie subiektywną fotografię zdjętą przez damę dworską, starego generała lub dyplomatę, nie wiązkę wrażeń, poglądów, informacji i plotek, lecz autoportret pełen życia, źródło historyczne, bardzo głębokie i z niejednego punktu widzenia interesujące. Wchodzimy bezpośrednio w mistyczny kontakt duchowy z główną aktorką tego wielkiego dramatu. Poznajemy ją do głębi, wnikamy w tajniki jej serca, odkrywamy ukryte sprężyny wydarzeń wywierających wpływ na bieg spraw rosyjskich i wojny. Oglądamy oczyma carycy jej męża, Rasputina, ludzi i wypadki ówczesne tak, jak przedstawiały się w carskim siole i wyrabiamy sobie wytrawny pogląd na wszystko, co żyło i działo się w promieniu tego dworu Romanowów. A że autorka listów przeszła już do historii i wszystko to zapadło się w przeszłość, możemy przeto oceniać ją i ów świat bez uprzedzeń, obiektywnie. Jako daleki już obraz historyczny i z dzisiejszą Polską związany tylko nićmi wspomnień. Ale czy listy te nie są apokryfami? Jakim sposobem ocalały one z zagłady rodziny carskiej i dostały się na maszynę drukarską? Autentyczność ich nie ulega najmniejszej wątpliwości i w istocie nie ulega dla nikogo, kto zacznie czytać te karty. Znaleziono je po śmierci cara w Jekaterynburgu wraz z listami od Wilhelma II w czarnej, hebanowej kasetce. Listy cesarza niemieckiego opublikował miesięcznik Revue de Deux Mondes, a plik tych listów carycy wydało w dwóch tomach jednocześnie po angielsku, to jest w języku, w jakim były pisane, i po rosyjsku, wydawnictwo Słowa w Berlinie, które jest też właścicielem tych niezawodnie od rządu sowieckiego otrzymanych skryptów. Ukazało się również jednotomowe, nieco skrócone wydanie w języku niemieckim z przedmową i komentarzami Joachima Kyna oraz kilkoma zdjęciami fotograficznymi i autografem carycy Aleksandry. Mój najdroższy skarbie, mój jedyny ukochany. Tymi słowami zaczynała caryca swój pierwszy w tym zbiorze list, pisany do męża w Liwadii dnia 28 kwietnia 1914 roku. A skończyła go tak. Modlę się za ciebie tak chętnie, gdy jesteśmy rozłączeni i nie mogę się przyzwyczaić do tego, że nie mam cię w domu, chociażby tylko przez krótki czas. Chociaż mam przecież naszą ukochaną piątkę. Śpi spokojnie, mój blasku słoneczny, mój jedyny drogi. 1000 czułych całusów od twej wiernej żony. Niechaj Bóg cię chroni i ma w swojej opiece. Tak mniej więcej rozpoczynają się i kończą wszystkie te listy. Pełne czułości, tkliwości, najsłodszej i rzewnej miłości. Pełne rozblasków arcykobiecego serca. Przede wszystkim są to listy miłosne 40-letniej, a niepozbawionej świeżości uczuć kobiety po 20-letnim pożyciu małżeńskim. Listy jakby spod pióra jakiejś anachronicznej, sentymentalnej pensjonarki, o jakiej śniło się kiedyś pani Klementynie Hoffmanowej. Listy majowe, rozbrzmiewające słowiczymi tonami. Ale jest w nich kobieta rozumiejąca instynktownie, czym winna być dla męża, niekiedy może też kobieta. Chytra, co wraz z miodem słodyczy, chce wsączyć w czytelnika swe rady, wskazówki, życzenia. Niewątpliwie jednak dźwięczy w niej nuta miłości niemal matczynej. Każda kobieta, pisze w jednym z listów, staje się niejako matką dla mężczyzny, którego kocha. To wynika z natury kobiecego serca, o ile jest ono zdolne do głębokiego uczucia. Z bogatych jej strun sercowych wydobywają się niekiedy szczególnie piękne akordy. Pragnęłabym pogrzebać się w twoim sercu, pisze w tęsknocie. Albo niekiedy mam uczucie, jakbym nosiła cię w mym sercu i tak na fali całej mej miłości niosła cię przed oblicze Boga. Gdy Mikołaj opuszcza ją, wyjeżdża na front, w wyobraźni jej pozostaje obraz jego samotnego, bladego oblicza z ciężkimi, smutnymi oczyma zorzy przy oknie wagonu. I sama popada w smętny nastrój, chociaż słońce się śmieje. Co wieczór całuje poduszkę, na której spoczywała głowa nieobecnego i modli się za niego przed ikoną. A w rocznicę ślubu dnia 5 kwietnia 1915 roku pisze tak. Mój jedyny najukochańszy. Modły i wdzięczne wspomnienia, miłością najtkliwszą przesączone, otaczają cię czule w tym tak drogim dniu. Jak lata biegną. To już 21 lat. Czy wiesz, że przechowałam tę popielatą suknię, którą miałam na sobie tego dnia? I wezmę twoją drogą broszkę. Mój drogi, ileż to przeżyliśmy razem w tym roku. Wszędzie tyle ciężkich doświadczeń, ale w domu, w naszym gnieździe, były słoneczne promienie. Posyłam ci na upamiętnienie dnia obraz świętego Simeona. I tak dalej. Ale w tę dziewczęcą lirykę wplata się inny pierwiastek. Caryca jest dla swojego Nikiego także podporą, poradczynią we wszystkich sprawach politycznych. Natura wprawdzie nie przeznaczyła jej na Egerię. Egeria to w mitologii rzymskiej bogini kojarzona z doradczynią i ekspertką. Nie posiadała ona bowiem do tego ani bystrego, realnego umysłu polityka, ani wrodzonego zamiłowania do wielkich spraw publicznych, ani wreszcie osobistych ambicji. To nie inteligentka, ani też intelektualistka rządna władzy jak pani Pompadour, upajająca się nią jak haszyszem, lecz uczuciem kierująca się kobieta oraz matka, która pragnęłaby ukochanemu nad inne dzieci synowi pozostawić świetny i jak najlepiej urządzony spadek. Wzgląd na syna, na brak cech monarszych męża oraz okoliczności kazały jej wtrącać się w rządy. Przecież Mikołaj II, nawet po rewolucji roku 1905,